Gdańsku słychać nas na 92,3 oraz 106,1 FM. Słuchaj nas również online na radiokaszeba.pl. Radio Kaszeba.
Okazja do rozmowy jest wyjątkowa, bo PKM świętuje właśnie swoje dziesięciolecie, a liczby i plany na przyszłość robią duże wrażenie. Porozmawiamy zarówno o tym, co udało się osiągnąć przez minioną dekadę, jak i o tym, co czeka pasażerów w kolejnych latach. Naszym gościem jest rzecznik prasowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, pan Tomasz Konopacki. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Dzień dobry, panie Tomaszu, PKM-ką jedziemy?
No niestety nie. Żeby przygotować obchody dziesięciolecia, mam dużo różnych spotkań, muszę się w różne miejsca przemieszczać, a PKM-ka nie wszędzie dojeżdża niestety, także trzeba się poruszać inaczej, ale jak jest okazja, to PKM-ką też oczywiście jeździmy.
A w jakim miejscu pana zastaliśmy w tej chwili?
W tej chwili na ulicach Gdańska.
Jak jeździ się po Gdańsku? No bez problemu? Czy są problemy w tej chwili na ulicach?
No... Problematycznie są korki, PKM-ka tam przez te osiedla, przez które przejeżdża, to ułatwia poruszanie się, co widać zresztą chociażby na przystankach Gdańsk Jasień, Gdańsk Kiełpinek, gdzie są jedne z większych gdańskich osiedli i te przystanki są wręcz okupowane przez pasażerów, bo dostać się stamtąd do centrum autem jest ciężko, a pociągiem bardzo szybko.
No właśnie, o tych pociągach chcielibyśmy porozmawiać, o tym dziesięcioleciu. No to już skoro mówimy o tych przystankach, które już pan wymienił, to panie Tomaszu, ja bym chciał zapytać, czy możemy się spodziewać, że PKM-ka pójdzie w głąb Kaszub? Czy są prowadzone jakieś analizy, rozmowy o nowych liniach w tamtym kierunku, skoro już tak zaczęliśmy rozmowę?
No to tu muszę niestety powiedzieć, że to pytanie no jest nie do nas, bo my jako spółka zajmujemy się realizacją projektów, które zleci nam samorząd województwa pomorskiego, a wszelkiego rodzaju analizy, badania, w którym kierunku powinien pójść rozwój, to już jest zadanie samorządu. My jakby jesteśmy tym narzędziem do wykonywania zadań, tak na przykład było i z pierwszą PKM-ką i z projektem PKM Południe, gdzie najpierw samorządy przeanalizowały czy taka inwestycja jest potrzebna, jak powinna wyglądać, a potem nam jako spółce powołanej do realizacji zlecono zadanie przygotowania projektu i budowy. Więc tutaj na ten temat to raczej powinniście państwo pytać tych, którzy te analizy prowadzą, czyli samorządy, a my jesteśmy tym orężem do wykonywania potem tego, co z tych analiz wyszło.
Ale żadnej informacji póki co nie ma. Oficjalnie.
No my będziemy przygotowywać PKM Południe. Jeśli chodzi o w głąb regionu, to wiem, że są przygotowywane takie projekty, chociażby dla linii i analizy dla linii z Kartuz do Sierakowic i dalej, ale to się dzieje poza nami. To nie są to nasze kompetencje. My realizujemy obecnie PKM Południe.
No właśnie, to zacznijmy też, kontynuujmy ten wątek PKM Południe. Na jakim etapie dziś jest projekt PKM Południe i co oznacza zmiana lokalizacji przystanku Gdańsk-Kowale, bo taka zmiana będzie. Jest.
Projekt PKM Południe jest obecnie na etapie już przygotowywania projektu budowlanego. Od grudnia zeszłego roku pracujemy z projektantem. Przez kilka miesięcy dużo prac już zostało wykonanych. Czekamy w październiku na koncepcję, która powinna być gotowa do 17 października, a później już będzie przygotowany projekt budowlany w ciągu 3 lat od podpisania umowy, czyli do końca 2027 roku ma być gotowy projekt budowlany wraz ze wszystkimi decyzjami administracyjnymi, pozwoleniem na budowę i tym podobnymi. Jeśli chodzi o przystanek Kowale, tak jak pan redaktor wspomniał, to właśnie podczas tych prac w ostatnich miesiącach okazało się, że lepszą lokalizacją od pierwotnie planowanej, bo pierwotnie mieliśmy przechodzić nad ulicą Świętokrzyską na drugą stronę i tam miał być przystanek pod ziemią. Obecnie w wyniku tych analiz, tych pierwszych miesięcy pracy okazało się, że lepiej będzie również dla samych mieszkańców komunikacyjnie zostawić go po wschodniej stronie ulicy Świętokrzyskiej w Gdańsku, gdzie można będzie go wybudować nie tak głęboko pod ziemią, jak pierwotnie było zakładane. Lepiej będzie można go skomunikować i z nową ulicą Świętokrzyską, która też tam przez miasto ma być budowana. Lepiej można będzie go skomunikować z nowym dworcem autobusowym, który będzie mógł powstać wówczas nad podziemnym przystankiem kolejowym, a ten dworzec autobusowy będzie służył mieszkańcom gmin Kolbudy, Żukowo, a nawet Kościerzyna, a nawet autobusy ze Starogardu Gdańskiego, które obecnie jeżdżą ulicą przez Straszyń i ulicą Starogardzką do Gdańska, będą mogły właśnie do tego węzła dojeżdżać, więc w tym miejscu lokalizacja okazała się najlepsza i dlatego ją przenieśliśmy na drugą stronę ulicy. Nie mówiąc o tym, że oznacza to też oszczędności finansowe, które z kolei pozwolą nam na realizację postulowanej przez mieszkańców Gdańska Oruni większej estakady w tej dzielnicy, żeby tereny pod linią kolejową odzyskać jako tereny rekreacyjne dla mieszkańców, a pierwotnie był tam planowany nasyp, który by no, takiej możliwości nie dał.
Panie Tomaszu, 10 lat PKM to ponad 36 milionów pasażerów. Jak pan podsumowałby to zainteresowanie od samego początku działania linii?
Od samego początku było ono dość spore. Przy czym trzeba przypomnieć, że najpierw we wrześniu, 1 września pociągi ruszyły wyłącznie w kierunku Gdańska, Osowy i Gdyni, a od 1 października do Kartuz w głąb Kaszub. I od samego początku te kierunki właśnie, nazwijmy je regionalne, czyli Kartuzy, Kościerzyna, bardzo ładnie pracowały. Właśnie z tych rejonów jest ponad połowa pasażerów, a druga połowa jest odcinka aglomeracyjnego. W przypadku Kościerzyny takim największym sukcesem było postulowane przez samych mieszkańców skierowanie części połączeń przez Gdańsk-Wrzeszcze do Gdyni, bo przypomnijmy, historycznie Kościerzyna była połączona z Trójmiastem, ale były to pociągi jadące tą linią 201 Gdynia-Kościerzyna przez Gdańsk-Osowę. I przez wybudowanie linii PKM korzystało z tego połączenia nie więcej niż 40 tysięcy pasażerów i obsługiwało to połączenie 11 pociągów dziennie. Obecnie po tych 10 latach funkcjonowania linii PKM i dołożenia nowych tras na naszej linii mamy ponad 450 tysięcy pasażerów miesięcznie i około 120 pociągów, czyli wybudowanie PKM-ki, połączenie jej z linią Gdynia-Kościerzyna zaowocowało 10-krotnym wzrostem liczby pasażerów i liczby pociągów na tych trasach.
Panie Tomaszu, czy można powiedzieć, że PKM-ka na stałe wpisała się w krajobraz komunikacyjny Trójmiasta, Pomorza, Kaszub?
Jak najbardziej. Jak rozmawiamy z mieszkańcami, to niektórym trudno uwierzyć, że PKM-ki wcześniej nie było. Niektórym się wydaje po tych 10 latach, jakby ona zawsze funkcjonowała. Dlatego my co jakiś czas w naszych mediach społecznościowych przypominamy takie zestawienia zdjęć, jak te tereny wyglądały przed inwestycją i obecnie, i zawsze robią one duże wrażenie na mieszkańcach.
Elektryfikacja linii PKM to jedno z największych przedsięwzięć ostatnich lat. Co ta inwestycja oznacza dla pasażerów i środowiska?
Warto powiedzieć, że my elektryfikację planowaliśmy od samego początku, tylko nasi partnerzy z PKP PLK, do których należy linia Gdynia-Kościerzyna, nie byli jeszcze przekonani do elektryfikacji swojej linii i namawialiśmy ich kilka lat do tego, dlatego na samym początku w 2013 roku tymczasowo wybudowaliśmy naszą linię jako spalinową. Ale wspólnie z PLK-ą przygotowywaliśmy projekt elektryfikacji naszych obu linii. My zrealizowaliśmy go do 2023 roku. Nasi partnerzy z PLK-i no, zaliczyli opóźnienie i dopiero teraz intensywnie te swoją linię elektryfikują. Dlatego jeszcze tych efektów elektryfikacji mieszkańcy tak bardzo nie odczuwają. Tylko część pociągów na naszej linii jest elektrycznych, bo mogą one dojeżdżać wyłącznie do portu lotniczego, ale za to Urząd Marszałkowski, który jest organizatorem przewozów, postarał się, aby na tym skorzystali mieszkańcy bardziej odległych rejonów województwa, bo te pociągi elektryczne jeżdżą, startują z Malborka, z Tczewa, z Pruszcza Gdańskiego, więc mieszkańcy tamtych rejonów zyskali bezpośrednie połączenie z lotniskiem, którego wcześniej nie mieli. Z kolei mieszkańcy Głębi Kaszub, czyli Kościerzyna, Kartuzy, skorzystają z elektryfikacji dopiero po realizacji przez naszych partnerów z PKP PLK trwającej obecnie modernizacji linii 201, która będzie rozbudowana o drugi tor i o właśnie elektryfikację. I wówczas będą mogły na te wszystkie trasy wyjechać nowoczesne pociągi elektryczne, które województwo już kupuje. I te pociągi będą mogły nie tylko zabrać więcej pasażerów, ale przede wszystkim będą jechać szybciej. Skończy się problem z brakiem miejsca dla rowerów, których w szynobusach jest rzeczywiście niewiele, a w tych elektrycznych impulsach będzie to bodajże między 20 a 30 miejsc dla rowerów w każdym pojeździe.
A w jakich miejscach, panie Tomaszu, sieci kolejowej brakuje, nadal odczuwalny jest taki brak połączeń?
A to trudno mi powiedzieć, bo my tymi analizami się nie zajmujemy. To są kompetencje Urzędu Marszałkowskiego jako organizatora przewozów. Także tutaj trzeba by znów, tak jak w przypadku jednego z poprzednich pytań, porozmawiać z organizatorem przewozów, który te analizy prowadzi. W naszym przypadku linii PKM, no bolączką jest to, że tych pociągów nie może być więcej obecnie niż 120 na dobę, no bo taka jest przepustowość, taka była przepustowość tej jednotorowej linii 201, na którą pociągi z naszej linii wjeżdżają, że więcej pociągów tam się nie pomieści. Dlatego wszyscy czekamy na elektryfikację, po której można będzie, kiedy będzie drugi tor do Kościerzyny, drugi tor do Kartuz, można będzie tych pociągów uruchomić więcej, no i przede wszystkim będą większe i szybsze, bo elektryczne.
Panie Tomaszu, tak z własnego doświadczenia, to gdzie by pan puścił tą PKM-kę jeszcze?
Na południe Gdańska, to co teraz przygotowujemy.
A do Gdyni na północ? A północne części miasta Gdyni?
Północna kolej aglomeracyjna to jest projekt niezależny od nas. My nie mamy z tym projektem, to też warto wyjaśnić, bo czasami jesteśmy z tym myleni, nie mamy z tym projektem jako PKM-ka nic wspólnego, bo to był projekt przygotowywany samodzielnie przez miasto Gdynia z PKP PLK i kibicowaliśmy temu projektowi. To był projekt niezależnie od nas przygotowywany, nazywał się zresztą Północna Kolej Aglomeracyjna. Jak najbardziej my jesteśmy za tym, żeby jak najwięcej pociągów, jak najwięcej miejsc docierało, ale nie wszystkie projekty realizuje PKM-ka. To teraz proszę zrozumieć.
I zostało to wyjaśnione.
To już wiemy. Bardzo byśmy chcieli. W ramach obchodów dziesięciolecia PKM zaplanowano piknik. Panie Tomaszu, gdzie się odbędzie? Jakie atrakcje przygotowaliście dla mieszkańców?
Zapraszamy na piknik, który odbędzie się pod naszą siedzibą w Gdańsku-Matarni, obok przystanku PKM Gdańsk-Matarnia, więc zachęcamy wszystkich, żeby przyjechali pociągiem. Tym bardziej, że wspólnie z Trójmiejską SKM-ką tego dnia organizujemy możliwość przejazdu po naszej linii historycznym pociągiem EN57, odrestaurowanym przez SKM-kę, ocalonym przez samorząd województwa pomorskiego. Ten pociąg jeszcze rok temu rdzewiał na bocznicy w Chojnicach, a samorząd województwa przekazał go SKM-ce, która go odrestaurowała i to od 2 czy 3 tygodni ten pociąg jeździ po naszych tutaj liniach w województwie, się dociera, a na naszej linii będą przejazdy darmowe dla mieszkańców. Rozkład jazdy można sprawdzić na naszej stronie internetowej, więc zachęcamy, żeby tym historycznym pociągiem, który wygląda jak pociąg sprzed 40-50 lat, jest w oryginalnych barwach, można będzie się w sobotę przejechać.
Właśnie chciałem zapytać o rok produkcji tego pociągu, panie Tomaszu.
Chyba lata 70, jeśli dobrze pamiętam. Jeśli chodzi o atrakcje pod naszym budynkiem na tym pikniku, będzie 6 namiotów inspirowanych przystankami kolejowymi z naszej linii, ale też z regionu. Będzie na przykład przystanek Wieżyca i w tym namiocie można będzie budować mega wieże z klocków. Także wszystkie atrakcje są albo dedykowane transportowi kolejowemu, albo właśnie przystankom kojarzonym przez pasażerów korzystających z kolei. Będą też konkursy dodatkowe rozgrywane pod sceną. Idea nasza była taka, żeby wszystkie gry i zabawy, które przygotujemy, nawiązywały do transportu kolejowego, transportu publicznego i go promowały. Także zachęcamy wszystkich sympatyków komunikacji publicznej, komunikacji kolejowej, żeby do nas przyjechali. Całymi rodzinami można będzie w sobotę się bawić i wygrać oryginalne gadżety PKM-ki, które specjalnie na jubileusz, na nagrody dla mieszkańców przygotowaliśmy.
Zatem warto w sobotę pojawić się w okolicach PKM. Od godziny? Panie Tomaszu?
Od godziny 9 do godziny 15. Przy czym zapraszamy, żeby być przed godziną 10 już, bo przed godziną 10 planujemy zrobienie wspólnego pamiątkowego zdjęcia przyjaciół PKN-ki na tle naszego budynku.
Panie Tomaszu, wybiegnijmy w przyszłość. Jak może wyglądać kolej za kolejne 10 lat? 15, 20?
No myślę, że w przypadku pierwszej linii PKM i tych teraz do Kartuz, do Kościerzyny, to będą one już obsługiwane przez szybkie i duże pociągi elektryczne i te bolączki, które obecnie odczuwają pasażerowie, że nie zawsze się mieszczą do tych szynobusów, bo rzeczywiście zainteresowanie jest duże, ale ograniczenia techniczne, dopóki nie będzie elektryfikacji, no są pewne, no to za te 10 lat ich już nie będzie. To już będzie wyglądało zupełnie inaczej. No i za 10 lat będzie funkcjonowała też już linia PKM Południe, którą planujemy wybudować do 2030 roku, więc tam również nie tylko mieszkańcy południowych dzielnic Gdańska, ale też mieszkańcy Kaszub, którzy będą mogli tam dojechać czy to własnym autem, czy autobusem do węzła przesiadkowego Gdańskowa, ale będą z tego już masowo korzystać.
Tomasz Konopacki.
Tego życzymy.
Tak, tego życzymy. Tomasz Konopacki, rzecznik prasowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, był naszym Państwa gościem. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję również i zapraszam w sobotę do PKM na picnik. Radio Kaszuba. Jest na lewej.